czas jest taki, żeby oddać mikrofon tutaj księżom czy państwu i można zadawać pytania panu redaktorowi. Bardzo proszę.
Akurat dzisiaj wybierając się na to spotkanie, wziąłem sobie książkę pana redaktora Tajemnica Marii Magdaleny, ponieważ reprezentuję parafię w Biłgoraju, sanktuarium świętej Marii Magdaleny. I jak do tej pory mówi się, że jedyne sanktuarium na świecie, gdzie były objawienia. Mamy tam tablicę, historię objawień, ale też chciałem tak zapytać, ponieważ no wokół świętej Marii Magdaleny też jest wiele takich różnych wersji krąży. Kto by tam nie przyjechał nawiedzić nasze świątynie i ma coś do powiedzenia, to te wypowiedzi są z czasem sprzeczne. Tak się dzieje, że gdzieś ostatnio, bo tak atrybuty świętej, historia świętej była kojarzona z pokutą, jako pokutnica dzisiaj. Niestety to się kwestionuje, ta taki gdzieś z trendem czasu, bo nie ma spowiedzi, nie ma, jest miłosierdzie tylko bez sprawiedliwości, to po co pokuta? Także znika nam jakby to słowo pokutnica świętej Marii Magdaleny. Może kilka słów prosimy. Wczoraj oglądałem w portalu do rzeczy, że wyszło jakieś uzupełnienie tej książki, poszerzony nakład, tak?
Znaczy, wyszło drugie wydanie, tam jest powiedzmy, rzeczywiście książka była pisana jeszcze zanim ta historia, którą Państwu powiedziałem przed chwilą, dotycząca tej pani King się pojawiła, znaczy zanim wyszło na jaw, fałszerstwo z tym związane. O, i dlatego to jest pewne uzupełnienie w tej książce. No, co do pokutnicy, to jest oczywiście tak, że w sensie historycznym powiem, na czym problem polega. Otóż problem oczywiście polega na tym, że to połączenie świętej Marii Magdaleny i pokutnicy ma miejsce w ten sposób. Zostało tak naprawdę wprowadzone do obiegu, jeśli można powiedzieć, chrześcijańskiego dopiero w VI wieku po Chrystusie przez Grzegorza Wielkiego, papieża Grzegorza Wielkiego. W samej Ewangelii świętego Łukasza mamy w 7 rozdziale opowieść o jawnogrzesznicy, która, prawda, przyszła na tą ucztę zorganizowaną przez faryzeuszy i później w 8 rozdziale święty Łukasz opisuje kobiety, które podążały za Chrystusem. Wśród tych kobiet wymienia również Marię Magdalenę i tam pojawia się informacja o tym, z której Jezus wyrzucił 7 czartów. Taka się informacja pojawia. No i teraz oczywiście pytanie brzmi tak, czy ta kobieta, która została opisana w 7 rozdziale, czyli ta jawnogrzesznica i Maria Magdalena, która pojawia się na początku 8 rozdziału, to jest ta sama osoba. Święty Grzegorz Wielki uznał, że to jest ta sama osoba i w ten sposób do tradycji katolickiej zachodniej weszło przekonanie mówiące o tym, że Maria Magdalena jest właśnie tą pokutnicą. Na przykład w Kościele Prawosławnym wyraźnie rozróżnia się między świętą Marią Magdaleną a świętą Marią z Betanii, uważając, że Maria z Betanii, siostra Marty i, prawda, ich bratem był Łazarz, że te dwie postacie się ze sobą zlały, jeśli tak można powiedzieć, w pamięci i zaczęły występować jako jedna postać. No, tak to wygląda od strony historycznej. Problem polega na tym, że jeśli chodzi o tę naszą wiedzę, to ona oczywiście, a propos świętej Marii Magdaleny, możemy powiedzieć na pewno jedno. Była to ta kobieta, która odgrywała wśród kobiet podążających za Panem Jezusem najważniejszą rolę. Dlaczego? Ponieważ wszystkie Ewangelie wskazują na nią na pierwszym miejscu tak naprawdę. Wszystkie o niej mówią. Wiemy o niej tak naprawdę to, czy została uzdrowiona przez Pana Jezusa, czy wskutek tego egzorcyzmu, którym wspomina święty Łukasz. I wiemy też to, że była, można powiedzieć, zapewne, co do tego można się spierać, bo są to dwa różne przekazy, tą kobietą, która pierwsza zobaczyła zmartwychwstałego Chrystusa. To jest dokładnie opisane w Ewangelii świętego Jana, prawda? Kiedy bierze go za, Pana Jezusa bierze za ogrodnika. No i to jest ta jej, powiedziałbym, najważniejsza rola. I ta, która ta rola, która wydaje mi się jest godna pamięci, podkreślenia i uwagi. Czyli jako ta, która podążała za Panem Jezusem razem zresztą z kilkoma innymi kobietami i jako ta, która jest w pewien sposób razem z nimi gwarantem prawdziwości zmartwychwstania. To jest bardzo ważne, bo bardzo ważny element, którego my sobie często nie zdajemy w dzisiejszym świecie, nie rozumiemy go. Dlaczego to jest takie ważne, że wszystkie cztery Ewangelie tak wiele uwagi poświęcają obecności kobiet, zarówno przy ukrzyżowaniu Pana Jezusa, następnie przy Jego złożeniu do grobu, a następnie przy zmartwychwstaniu. Wszyscy z Państwa, którzy śledzą, pamiętają, zauważą, że oczywiście w różnej konfiguracji, we wszystkich konfiguracjach występuje właśnie Maria Magdalena, ale tam występuje również Joanna, żona Chuzy, występuje Salome, na przykład u Łukasza, występuje tak zwana druga Maria, czyli matka Józefa i Jakuba, ale można zakładać, w związku z tym można zakładać, że trzy lub cztery z tych kobiet były obecne przy tych trzech momentach, to znaczy w momencie ukrzyżowania, w momencie pogrzebu i w momencie zmartwychwstania, to znaczy pójścia do grobu trzeciego dnia. Dlaczego to jest takie ważne? To jest dlatego takie ważne, ponieważ można powiedzieć, że to jest taka swoista pieczęć autentyczności, prawdziwości Ewangelii. Ponieważ gdyby Ewangelie były konstruowane albo pisane tak, jak chciała tego ówczesny odbiorca, to kobiety nie miały się tam prawa pojawić. Ponieważ zgodnie ze starożytnym przekonaniem obecnym w pismach zarówno żydowskich, jak i pogańskich, kobiety na przykład nie miały prawa występować w sądach jako świadkowie, ponieważ uważano, że są niewiarygodne. Uważano, że zdanie kobiet nie liczy się i nie może być traktowane jako zdanie, na którym można cokolwiek oprzeć. Czy niech Państwo zauważą ten paradoks kulturalny. Wszystkie Ewangelie wskazują na kobiety jako na tych, które były świadkami autentyczności śmierci, pogrzebu i zmartwychwstania. A jednocześnie dzieje się to w kulturze, która w dużym stopniu nie uznaje świadectwa kobiet. Czyli to pokazuje, jak ogromne znaczenie przywiązywali ewangeliści do autentycznych zdarzeń historycznych i było to dla nich ważniejsze niż dostosowanie się do oczekiwania kultury, w której żyli. Żeby to zweryfikować, podam przykład. Pierwszym przekazem historycznym mówiącym o zmartwychwstaniu jest tak naprawdę fragment z listu do Koryntian świętego Pawła Apostoła. To jest 15 rozdział, wers 1-3. I później, kiedy święty Paweł wymienia świadków zmartwychwstania, to wskazuje na Piotra, na świętego Piotra, wskazuje na świętego Jakuba, czyli brata pańskiego, tak go określa. Mówi o 12 i mówi o 500 braciach, a na końcu wymienia siebie. Niech Państwo zauważą, że w tym pierwszym oficjalnym, myślę, można powiedzieć, przekazie dotyczącym tego, jak doszło do zmartwychwstania, nie pojawia się ani Maria Magdalena, ani Salome, ani Joanna żona Chuzy, prawda, ani żadna z innych kobiet. Dlaczego? Dlatego, ponieważ święty Paweł, pisząc do Koryntian w tej kulturze, w jakiej funkcjonował, podkreślił tylko prawdziwość zdarzenia w oparciu o tych świadków, którzy w tej kulturze byli uważani za ważnych, prawda, i za wiarygodnych i miarodajnych. To jest potwierdzenie tego, co mówiłem, to znaczy potwierdzenie prawdziwości, autentyczności źródeł ewangelicznych, czyli tego, że ewangeliści umieszczali w opowieściach swoich nawet te fakty i te przekazy, co do których wiedzieli, że mogą wywołać albo zgorszenie, albo, jakby to powiedzieć, kwestionowanie w zewnętrznym świecie, ale ważniejsze dla nich było przekazanie tego, co naprawdę się wydarzyło. Z tego punktu widzenia wspomnienie o Marii Magdalenie jest tak kluczowe i tak ważne, bo jest, mówię, taką pieczęcią prawdziwości. I to, że w świecie, w którym funkcjonowali, czy w którym funkcjonowali pierwsi chrześcijanie, pierwszą rzeczą, która była atakowana przez pogan, mogła być właśnie wiarygodność przekazów o zmartwychwstaniu ze względu na to, że świadczyły o tym również kobiety, to też nie jest tylko wymysł, jeśli tak można powiedzieć, tylko to ma potwierdzenie historyczne. Pierwsza polemika antychrześcijańska, taka na dużą skalę, pojawiła się w pismach tak zwanego takiego pogańskiego filozofa Celsusa, około 170 roku po Chrystusie i jedną z rzeczy, którą atakował, twierdząc, że chrześcijaństwo musi być nieprawdziwe, napisał coś takiego. Co to za religia, która opiera się na świadectwie jakiejś półobłąkanej historyczki, wskazując na Marię Magdalenę. Prawda? Czyli dokładnie to, o czym mówiłem. Poganie doskonale wychwytywali to, co im się wydawało słabym punktem i atakowali te elementy, które wydawały im się być podważać wiarygodność chrześcijaństwa. Ale to, że te opisy, te dzieje są tak napisane, moim zdaniem z dzisiejszej perspektywy, pozwala nam to zobaczyć prawdziwość i autentyczność tych opisów. Czyli wiemy, że ci, którzy nie wahali się odwołać do świadectwa kobiet, które w tamtych czasach było krytykowane czy odrzucane, musieli starać się przekazać prawdę.
Prosimy bardzo. Myślałem, że coś jest.
Szczerze może. Dwie rzeczy. Trochę nawiązując do pytania księdza Krystiana, to, co mnie przez te dwa lata jakoś bardzo mocno nurtowało i zastanawiało, a co dzisiaj trochę wypłynęło do wypowiedzi pana redaktora, o ten niepokój, co będzie z Kościołem po pandemii, to pytanie, które mi się rodziło w głowie przez cały czas, to było takie. Dlaczego w mediach był pokazywany Kościół katolicki i księża, którzy łamią wszelkie reguły, zasady związane z przestrzeganiem tych epidemiologicznych zasad, tak, żeby nie było wody święconej itd., itd., itd. I tutaj był Kościół i kapłani zawsze pokazywani bardzo negatywnie, tak? Czyli w Kościele dochodzi do zarażeń, na ślubach, na pogrzebach itd., itd., tak? Natomiast nie wiem, może mi to umknęło, ale na pewno nie wybrzmiały synagogi, na pewno nie wybrzmiał Kościół, bo jest cerkwie prawosławne czy cerkwie unickie, czyli tak jakby tam rzeczywiście ten wirus w ogóle nie miał dostępu i się dobrze, że tak powiem, miał poza tymi świątyniami, a kapłani tamtych świątyń nie byli narażeni na tego wirusa. A więc moje odczucie było takie, że media jednak bardzo mocno i jednoznacznie tutaj uderzały w Kościół katolicki. Abstrahuję od niezbyt mądrych wypowiedzi prymasa, który powiedział, że chodzenie do kościoła w czasie pandemii jest grzechem. To już nie jest aż takie ważne. Ale ja porównuję tę sytuację epidemiologiczną trochę również z taką nagonką jednak na Kościół katolicki odnośnie pedofilii, prawda? Tak jakby w żadnym innym kościele, ani w cerkwi, ani w kościele protestanckim, czy już broń Boże w ogóle w synagodze żydowskiej do tego typu sytuacji nie dochodziło. Więc tu jakby jest w moim odczuciu takie bardzo mocne uderzenie w tę stronę. Pytanie dlaczego, skąd? I jeśli można prosić o to. I drugie pytanie jest takie. Pewnie większość z nas tu, jak jesteśmy, to nasza młodość, ale też i samo powołanie czy kapłaństwo rodziło się i wzrastało na takich dwóch fundamentach. To jest Karol Wojtyła i Stefan Wyszyński. Jeden i drugi wyniesiony dzisiaj do chwały ołtarzy. I chcę wrócić te 20 czy 30 lat temu wstecz. Do tego, co się stało w Warszawie. Kiedy Benedykt XVI mianował arcybiskupem na stolicy w Warszawie księdza Stanisława Wielgusa, profesora, zresztą naszego profesora, profesora filozofii. Dlaczego i skąd? Jaki był powód tego, że obecny wtedy, dziś nieżyjący Lech Kaczyński, bardzo dobrze się bawił w katedrze warszawskiej? Ja wiem, że to pytanie jest pewnie skierowane bardziej do niego niż do pana. Bardzo dobrze się bawił, kiedy arcybiskup Wielgus cierpiał. razem z nim w jakiś sposób. Również do tego przyczyniło się środowisko kościelne i w moim odczuciu ówczesny nuncjusz apostolski w cudzysłowie był bardziej umoczony niż sam arcybiskup Wirgus i nikt się za nim nie ujął, tak? Czyli wielu z nas odczytało to tak, że arcybiskup Wirgus w tamtym czasie był bardzo niewygodnym człowiekiem i to dla hierarchii kościelnej, a tym bardziej dla polityków, no powiedzmy sobie gdzieś tam zogniskowanych wokół PiS-u. Poprosiłbym o jakiś komentarz, jeśli można.
No, jeśli chodzi o pierwszą sprawę, to ja mogę się tylko zgodzić z tą opinią dotyczącą, to jest tak samo moja obserwacja, zresztą parę razy mówiłem, że jeśli się czytało czy obserwowało media, to muszę mieć wrażenie, że jeśli jest jakieś źródło wirusa, to jest Kościół, prawda? Znaczy, nie ma innych, nie tam jakieś, nie sklepy, nie autobusy. Jeśli przyjąć za poważnie tą całą retorykę mówiącą o straszliwym zagrożeniu, to jej wersją, nazwijmy to medialną, było to, że to jest straszliwe zagrożenie, ale szczególnie ujawniające się w przypadku Kościoła, który jest jakimś miejscem wyjątkowo, jak widać, narażonym na tę obecność wirusa i to, co ciekawe, akurat ten wirus wyjątkowo lubi Kościół rzymskokatolicki, nie inny, prawda? Gdzie niespecjalnie występuje. Więc to oczywiście taki był przekaz medialny. Dlaczego tak jest? No to nasze spotkanie od początku temu trochę jest poświęcone. Moja teza, nie jest specjalnie odkrywczą, to jest teza dosyć banalna, ale w książce jest to też dokładnie opisana, no, mówi o tym, że mamy do czynienia z trwającą przecież, nie tutaj nie jest to niczym nowym, ani żadnym wielkim odkryciem, z bardzo silną presją polegającą na wykluczeniu albo ograniczeniu, albo wręcz rozbiciu działania Kościoła w społeczeństwie. I to jest teza, która, znaczy inaczej, to się przejawia na różnych poziomach. Na takim poziomie najbardziej ogólnym, na przykład w czasie debaty, przypomnę, kiedy nie mogło się znaleźć odniesienie do chrześcijaństwa w preambule do Konstytucji Unii Europejskiej, prawda? Mogło się znaleźć odniesienie do kultury greckiej, rzymskiej, oświecenia, ale do chrześcijaństwa nie. To się przejawia, przypomnę, nie, taka dyskusja kilka miesięcy temu o tym, jak w wewnętrznym piśmie Komisji Europejskiej do urzędników Unii Europejskiej pojawiło się takie wskazanie, żeby nie pojawiały się odniesienia do konkretnych świąt chrześcijańskich, czyli Bożego Narodzenia, czy Wielkanocy, tylko ogólne stwierdzenie tam święta, albo wolny czas, albo coś takiego, prawda? Albo żeby unikać odnoszenia się do imion chrześcijańskich, jak Jan, Maria i tak dalej, tylko żeby je zastępować jakimiś imionami abstrakcyjnymi. Więc to są różne przejawy tego samego zjawiska. No, w momencie, kiedy pojawiła się pandemia, media liberalne, które na ogół niespecjalnie, albo dziennikarze liberalni, których szczerze mówiąc nie sposób w żadnym kościele zobaczyć, akurat zruszyli do kościoła, żeby sprawdzić, czy tam czasem wiernych nie ma, prawda? Więc to jest jedyna forma zaangażowania i zainteresowania, jeśli by ci dziennikarzy wtedy tych mediów głównie interesowało kościół jako miejsce, gdzie ten skąd się to bierze? To się bierze oczywiście z takiego przekonania, które trzeba ludziom wbić do głowy, że Kościół to jest miejsce straszliwego zaścianka, ignorancji i braku mądrości. Skoro oświeceni wtedy wydawało się być cieszący się wielkim autorytetem panowie jak Horban, minister Niedzielski albo Szumowski wcześniej, inni, prawda, członkowie Rady Medycznej ogłosili, że mamy do czynienia właśnie z tą straszliwą zarazą, to gdzie można szukać tych, którzy tego nie rozumieją? Oczywiście w kościele, prawda? Więc trzeba chodzić do kościoła i sprawdzać, czy wszyscy temu, czy rzeczywiście tak jest i robić szczególnie sytuację, w której na przykład w kościele jest więcej niż 5 osób, bo jest 6 i w związku z tym jest dramat, tak? I zaraz wszyscy się rozchorują, a to, że akurat w tym samym czasie, nie wiem, jakiejś dyskotece albo klubie jest, nie wiem, 100 osób, to oczywiście nie ma żadnego znaczenia, prawda? I to mało kogo interesuje. No ale to jest ta forma antychrześcijańskiego uprzedzenia, które akurat w okresie pandemii znalazło sobie szczególnie dobrą pożywkę i wykorzystano, czy próbowano wykorzystać to podskórne, czy podświadome przekonanie, że katolicy są gorzej wykształceni, mniej rozumieją, nie troszczą się o zdrowie, prawda? I dlatego trzeba tutaj szczególnie atakować, wykrywać w kościołach te źródła potencjalnego zagrożenia w postaci wirusa i tak dalej. No myślę, że tak to było, tym się po prostu kierowano. I to oczywiście jest rzecz, która się nie zmieni i przy pierwszej, kolejnej okazji znowu się pojawi. No, biorąc pod uwagę, że duża część współczesnej kultury ma to swoje antychrześcijańskie żądło w sobie, no to jest tylko, że tak powiem, kwestią czasu i kontekstu danego, kiedy to żądło zostaje, prawda, pokazane. Tak? To jest moim zdaniem, z tym się trzeba czy do tego się trzeba niestety może nie przyzwyczaić, ale tak po prostu jest. Ja sam zauważyłem zresztą przez pewien czas jeszcze ta kwestia dotycząca pedofilii. To jest też tak, że większość portali tych świeckich czy tych ogólnych, jeśli pisze czy podaje informacje na temat Kościoła, to zawsze wybiera informacje negatywne, prawda? I zawsze jest pokazywany to w ten sposób, jest jakaś właśnie taka ukryta twarz w koloradce, a potem, prawda, ukradł, zabił, zbałdził albo coś, straszliwe rzeczy. Tak jakby Kościół był tylko, miał się kojarzyć, bo to tak naprawdę chodzi, wyłącznie ze złymi rzeczami. No i to jest tak zwany klasyczny przekaz podprogowy, to znaczy jeśli człowiek jest bombardowany bardzo często negatywnymi informacjami na temat jakiejś grupy, etnicznej, społecznej, religijnej, jeśli przez długi czas taka wiedza jest bez przerwy sączona, to on nim się nawet zorientuje. To nie jest tak, że ktoś świadomie, ale podświadomie zaczyna łączyć i kojarzyć z przedstawicielami tej grupy same negatywne fakty. Więc jeśli teza jest prawdziwa, że mamy do czynienia z formą walki z Kościołem czy z chrześcijaństwem, która jest zakodowana w dużej części lewicowo-liberalnej kultury, która dominuje, no nie ma się co dziwić, że jedną z metod tego działania jest właśnie takie nasycanie podskórne negatywnych informacji, stereotypów, ponieważ wtedy, jak człowiek już jest tak nastawiony, to w ten sposób interpretuje nawet działania normalne i zwykłe. Prawda? Klasyczny przykład manipulacji. Tak się to buduje, to znaczy buduje się w ten sposób. Zła manipulacja to jest taka, że ktoś komuś od razu mówi, że go, nie wiem, nie znosi, nienawidzi, na niego palcem wskazuje i tak dalej. To często buduje, szczególnie jeśli to dotyczy instytucji, która cieszy się szacunkiem, uznaniem, taki opór. Prawda? Człowiek wie, że tego przy tym należy uciekać. Ale jeśli robi to w sposób inteligentny, czyli powoli, krok po kroku, przez skojarzenia, a nie przez bezpośredni atak, to efekt jest nieporównywalnie lepszy, bo wtedy wytwarza pewne rodzaju emocjonalne nastawienie w człowieku, to podświadome, ponieważ się tego często nie kontroluje. I dzięki temu podświadomemu nastawieniu tak się odbiera te fakty, że ta instytucja, która kiedyś cieszyła się szacunkiem, przestaje się nim cieszyć. Tylko że potrzeba na to więcej czasu, bo to musi być robione w sposób bardziej sprawny. Moim zdaniem właśnie tak jest robione. No i to jest jeden też z elementów. No co do arcybiskupa Wielgusa, trudno mi się szczerze mówiąc wypowiadać specjalnie, już szczególnie na temat tej historii. Musiałbym sięgnąć do, że tak powiem, do tekstów, które się wtedy pojawiły, prawda, do różnych wypowiedzi. Nie chcę w to wchodzić, nie jestem, szczerze mówiąc, do tego przygotowany. Zakładam, że być może motywem działania tych polityków, o których pan wspomniał, było to, że uważali, że zarzuty dotyczące agenturalnej przeszłości arcybiskupa są prawdziwe i to może nimi motywowało, czy to ich motywowało. Ale czy te zarzuty były prawdziwe, na ile one były prawdziwe, co w tych teczkach się znajdowało, czy w ogóle co się znajdowało, nie mam w tej chwili wiedzy i trudno mi się wypowiadać.
I prosimy bardzo.
Z całym szacunkiem dla pana redaktora, zwłaszcza dla tego, co dobrego zrobiło się środowisko Rzeczpospolitej, uważam, że do rzeczy pozwolę sobie na delikatną polemikę, jeśli chodzi o epidemię i tą kwestię, którą pan poruszył, że na przykład w Kościele prawosławnym było to być może rozegrane rozsądnie, tak, czy rozegrane inaczej. Tutaj moim zdaniem liczba prawosławnych w Polsce jest niewielka. To jest 200 tysięcy, 250 tysięcy osób i miejscowości, w których prawosławie dominuje, jest stosunkowo niewiele. No mamy w Biłgoraju cerkiew prawosławną, tam uczęszcza może kilkanaście rodzin. Tak? Więc epidemiologia jest zupełnie inna. bo jest to zupełnie inna grupa osób. Faktem jest to, że wokół epidemii narosła histeria. Wokół wirusa SARS-CoV-2, wokół choroby COVID-19, ale taka jest taka moja teza, natura ludzka, natura mediów, że sprawy się przerysowuje i często doprowadza aż do absurdu. Słynny zakaz wyjścia do lasu, tak, rekreacyjnego. To już był taki chyba epidemiczny szczyt absurdu, który ja zaobserwowałem. Druga sprawa, moim zdaniem, daleko ważniejsza dla przyszłości naszej. Jak pan redaktor sądzi, czy kwestia zabijania dzieci nienarodzonych, aborcji, wiemy, jak tak zwany Zachód do tego podchodzi, jak te granice są przesunięte. Tutaj bardzo ważne słowa dzisiaj padły na ten temat. W mojej ocenie kwestia, jak społeczeństwo podchodzi do aborcji, do eutanazji, do takich fundamentalnych kwestii życia, świadczy o tym, czy ona jest faktycznie jeszcze chrześcijańskie, czyli tylko nominalnie chrześcijańskie. Jak pan redaktor sądzi, czy Polska ma szansę wytrwać, tak? Bo jeszcze jesteśmy, uważam, społeczeństwem faktycznie chrześcijańskim, ale przekaz kulturowy płynący z Zachodu, który nas kształtuje, a Zachód nas wspiera w wielu istotnych sprawach i tu możemy też do sytuacji wojny bezpośrednio odnieść, tak, u sąsiadów. Ten przekaz kulturowy na temat kwestii życia jest taki, jaki jest. Czy Polska jest może ostatnim, czy jednym z dwóch ostatnich krajów w Europie, które tak podchodzą jeszcze do życia, jak należy, moim zdaniem. W tej kwestii moje pytanie, czy my mamy szansę się obronić, jak pan redaktor myśli? Jako społeczeństwo, jako naród, kraj. Dziękuję.
Co do pierwszej kwestii, to ja nie wiem, czy w zasadzie my polemizujemy ze sobą. Ja tylko powiedziałem, nie neguję przecież faktu i to jest oczywiste, że w Polsce szczęśliwie katolików jest znacznie więcej. 90% prawosławnych to jest dużo mniejsze. Mówisz, że na niektórych terenach to nie jest 200 tysięcy, to jest około 1 miliona. Ale na niektórych terenach wschodniej Polski, niewielkich części, prawda, tylko pokazałem, jak różnie te dwie różne grupy się zachowywały, prawda? Tylko tyle. To nie jest żadna. To jest akurat, zresztą nawet nie ja to zaobserwowałem, tylko cytowałem list czytelnika, moim zdaniem całkiem. Ja mogę powiedzieć Państwu, sam takie miałem doświadczenie. Byłem, to było w Trzech Króli, czyli 6 stycznia 2021 roku, czyli w czasie, że tak powiem, tak, w czasie tego nasilenia pandemii, byłem na Podlasiu, czyli pamiętam w jakiejś niewielkiej miejscowości, poszedłem do kościoła najpierw na mszę. No i w tej, to było koło Supraśla, o. 30 kilometrów, nie pamiętam dokładnie, jak się nazywa ta miejscowość, to było 30 kilometrów od Supraśla. I poszedłem tam na mszę w Trzech Króli, no i ksiądz, występował w maseczce, a kiedy zaczął rozdawać komunię świętą, to jeszcze rękawiczki założył. No, kompletnie nie pasowało to, szczerze mówiąc, do, no, łatwo sobie pobrać, ksiądz w maseczce z rękawiczkami, no tak jakby, prawda, te wirusy wszędzie krążyły. A potem w tym Supraśniu poszedłem, no, na zasadzie taki turystyczny, tak bym powiedział, również, bo to było, że akurat się nałożyły na siebie początek Bożego Narodzenia Prawosławnego i katolicki, prawda, Trzech Króli, poszedłem do Supraśla zobaczyć sobie tam to nabożeństwo prawosławne. No i tam żadnych elementów, nazwijmy to, pandemicznych nie znalazłem, tak, bo tak to powiem ostrożnie. Czyli to tylko tyle, no. Jest tak, że można się, a akurat w tym regionie, o którym mówię, to moim zdaniem ten stosunek wynosił mniej więcej 50% to byli prawosławni i jestem przekonany, bo to gdyby było inaczej, gdybyśmy tę wiedzę mieli, że krótko mówiąc, że rodzaj zachowania nie miał żadnego wpływu na faktyczną zachowalność, tak? Natomiast oczywiście ważniejsze i znacznie ciekawsze jest to pytanie drugie dotyczące przyszłości, tak? Dotyczące tego, No cóż, po pierwsze myślę, że trudno się z Panem nie zgodzić, że Polska jest jednym z niewielu krajów, które zachowuje tak zwany tradycyjny stosunek do życia. Współczesna kultura zachodnia tak naprawdę uderza, czy kwestionuje świętość życia. Zarówno kwestionuje początek tego życia, wskutek, prawda, i w ten sposób rozwija się ruch aborcyjny. On się rozwinął od połowy lat 60. na Zachodzie, chociaż pierwszym państwem, które oficjalnie wprowadziło dopuszczalność aborcji, to był Związek Sowiecki w 1917 roku. Była taka seria dekretów wydanych przez Lenina. Natomiast na Zachodzie to były lata, wczesne lata 60. Najpierw państwa skandynawskie, Holandia, potem inne państwa europejskie. I aborcja była wprowadzana początkowo w państwach europejskich wyłącznie na zasadzie tak zwanego mniejszego zła. Zgodnie z taką argumentacją, że skoro takie rzeczy i tak się dzieją, no to przynajmniej je ucywilizujmy. Taki był argument. A po drugie, jeśli już je wprowadzano w poszczególnych krajach, to była, czy istniała cała masa ograniczeń, czy warunków, które trzeba było spełnić, żeby ona była przeprowadzona. Na przykład był ściśle określony czas, w którym można było taką aborcję przeprowadzić. W większości państw to były 3 miesiące, 2 miesiące. Ewentualnie, i był jeszcze dodatkowy warunek, zwykle zgody ze strony lekarza, którzy musieli wyrazić taką zgodę. Tak to było wprowadzone na początku. Łatwo zauważyć, że po 40-50 latach od czasu wprowadzenia tej zasady, to się wszystko zmieniło. Po pierwsze, zniknęło ograniczenie czasowe w wielu krajach, albo w ogóle zniknęło, czyli praktycznie można uznać, że w niektórych państwach europejskich aborcji, czyli zabicie człowieka w łonie matki, można go dokonać aż do 9 miesiąca, czyli już w czasie, kiedy dziecko może naprawdę przeżyć od 7-8 miesiąca poza organizmem matki dzięki, prawda, postępom medycyny. I po drugie zniesiono ten drugi warunek, czyli akceptacji ze strony czy to lekarzy, czy naprawdę przedstawicieli, czy jakiegoś psychologa, czy tak dalej. No to pokazuje takiego stopnia, a po trzecie, to jest to, o czym przed chwilą wspomniałem, mamy do czynienia z procesem, czy z próbą przerzucenia takiego pomostu, jeśli tak można powiedzieć, czy rozszerzeniem kategorii dokonania aborcji już nie na dziecko w łonie matki, ale również na dziecko urodzone. Na razie w tym pierwszym okresie, powiedzmy po urodzeniu, mówię miesiąc, dwa miesiące, spodziewam się niestety, że to będzie się rozszerzało. I to jest, skąd się to bierze? To się bierze z negacji świętości życia. Po prostu kultura ateistyczna, kultura zdechrystianizowana odrzuca wszystko to, co obiektywne, to, co dane, i próbuje wykreować człowieka na nowo. W związku z tym odrzuca życie jako coś bezwzględnie danego, coś, co powinno cieszyć się całkowitą i radykalną ochroną. Stąd postępy tego ruchu. No oczywiście drugim elementem, ona uderza na ten ateizm kulturowy, uderza zarówno w życiu jego początków, jak i u jego kresu. Stąd towarzyszące postępom ruchu aborcyjnego, ruch eutanazyjny w wielu krajach. Prawda? Już bodajże w 17 państwach Unii Europejskiej w różnej formule eutanazja jest dopuszczalna. Pamiętam, w 2000 roku zostałem akurat kierownikiem działu opinii Rzeczpospolitej i napisałem wtedy, w 2000 roku, Holandia jako pierwsze państwo europejskie, pierwsze państwo w Unii Europejskiej wprowadziło dopuszczalność eutanazji w 2000 roku. Wtedy pierwsze badania, które były przeprowadzone, bo oni co roku przeprowadzają takie badania, ile osób zostało, nie wiem jak to określić, w sensie eutanazjowanych, tak można powiedzieć, czy zgodziło się na eutanazję. Na samym początku to było 2000, w całej Holandii 2000. Wczoraj, bardzo ciekawe, bo wczoraj były podane świeże dane za 2021 rok, to już jest 7000. Czyli mogą Państwo zobaczyć, jak lawinowo z roku na roku rośnie liczba eutanazji w państwie, które pierwsze przeprowadziło, prawda? Od 2000 w 2001 roku do 7000 w 2021 roku, prawda? Skok, powiedzmy, 300%. W tempie mniej więcej ta liczba zgonów eutanazyjnych jest około 10% z roku na rok. W takim tempie to rośnie. I te 7,5 tysiąca przypadków eutanazji w Holandii to już jest w tej chwili 5% wszystkich zgonów, które miały miejsce w Holandii. Czyli 5% ludzi, które zmarło w Holandii w 2021 roku, zmarło dokonując eutanazji. Temu towarzyszą jeszcze różne inne badania, które pokazują, na przykład też ciekawe badanie, że gdyby mieli taką możliwość, to jeśli się nie mylasz, 10 czy tam nie wiem, 15% ludzi powyżej 55 roku życia gotowych byłoby rozstać się z życiem, ponieważ jeśli mieli to właśnie skutek eutanazyjny. Proszę Państwa, no 55 lat to jest bardzo młody wiek tak naprawdę. Tak? To pokazuje radykalną degradację świętości życia i traktowanie życia jako rzeczy coraz mniej znaczącej. Tak? To znaczy, znowu tak jak i w przypadku aborcji, tak i w przypadku eutanazji. Też argument pierwotny był taki sam, skoro takie rzeczy i tak się dzieją, no to trzeba to ucywilizować. No to my to ucywilizujemy w ten sposób, że to wprowadzimy. Złamanie reguły w jednym i drugim przypadku działa tak zwany mechanizm równi pochyłej. To znaczy, jeśli raz złamie się jakąś zasadę, się dopuści, to tylko kwestią czasu jest jej rozszerzenie na coraz to bardziej, na coraz szersze przypadki. Tak? I tak jak na początku ta aborcja, eutanazja odnosiła się wyłącznie do osób w tak zwanym stanie terminalnym, czyli osób, które znajdowały się już u progu śmierci, można powiedzieć, to zarówno w Holandii, jak i w innych państwach zaczęto tę kategorię rozszerzać. Aż dotrzemy, to jest moim zdaniem też nieodległa przyszłość, do kategorii ludzi, którzy po prostu się im żyć nie chce, albo są w stanie depresji, albo im się tak zwane życie, którego się nie chce, i ta kategoria będzie się rozszerzała, ponieważ negacja wartości i świętości życia w konsekwencji musi do tego doprowadzić, tak jak musi doprowadzić do rozszerzania się aborcji i negowania tych wszystkich zabezpieczeń wcześniejszych i do przerzucenia tego pomostu między życiem w łonie matki, a życiem poza łonem matki. To jest wyłącznie kwestia czasu. No i teraz tak, jeśli mamy do czynienia z takim procesem, możemy powiedzieć, że to jest trochę taki bakcyl, który zżera naszą kulturę zachodnią. Tak? Znaczy, to jest ten bakcyl, który uderzył w tych dwóch miejscach. Na początku życia i na końcu życia. I ten bakcyl, ten wirus, no, taki możemy użyć takiego określenia, zżera od środka kulturę i cywilizację europejską, prowadząc do przekonania o tym, że życie jest czymś właściwie pozbawionym sensu, znaczenia, wartości. Najkrócej mówiąc, że niczym lepszym nie jest nie być niż być, albo być niż nie być. Wydaje się teza absurdalna. To oczywiście, czy u źródła tego przekonania tkwi odrzucenie Boga. W momencie, kiedy odrzucono Boga, odrzucono objawienie, odrzucono istnienie Boga jako twórcy życia, stwórcy życia, no to, że tak powiem, wszystkie te dalsze konsekwencje intelektualne, prawne, które z tego wynikają, no, musiały zaistnieć i one, że tak powiem, się dokonują. I czy Polska jest od tego, czy Polska się przed tym uchroni, przed tym bakcylem, czy przed tym wirusem? No, ja bym powiedział tak, no oczywiście mam nadzieję i chciałbym, żeby tak było i rzeczywiście Polska jest pod dużym stopniu ewenementem, bo te negatywne elementy tej walki z życiem u nas na taką skalę jeszcze nie występują. I na szczęście jest tak, że nawet bohaterowie tej walki z życiem, to jest pani, nie wiem, Lempart, może robić karierę na Zachodzie i może być uważana za wielką postać w Financial Timesie albo w innych gazetach, w Polsce nie, prawda? Wciąż w Polsce to jest jakaś tam niewielka grupka. No ale szczerze mówiąc, te procesy, patrząc na to w czasie i próbując zobaczyć, jak to się zmienia, nie są specjalnie pozytywne. Na przykład, no, jeśli jest tak, że wskutek pandemii spadnie znacząco liczba praktyk religijnych, a mówię, że to jest teza, która zostanie zweryfikowana, bo zobaczymy, nie wiem, za rok, jak będą badania, prawda, liczby osób chodzących do kościoła na przykład i praktykujących religię, ale myślę, że to jest bardzo prawdopodobne, no to taka próżnia religijna sprawi, że te negatywne tendencje zachodnie jeszcze mocniej się w Polsce zakorzenią i rozwiną, prawda? Bo tam, gdzie znika religia, tam postępuje natychmiast ta ateistyczna kultura negująca życie. Znaczy to można sobie, że tak powiem, są takie obrazki pokazujące, chcemy pokazywać na przykład różne miejsca na świecie, i oznaczamy zmiany, nie wiem, klimatyczne albo zmiany dotyczące jakichś innych rzeczy przy pomocy kolorów, to możemy tak więcej zobaczyć. Tam, gdzie mamy społeczeństwo religijne, tam ruch aborcyjny czy ruch eutanazyjny nie może odnieść sukcesu. Tam, gdzie religia zamiera albo słabnie, tam natychmiast te dwa elementy występują, ponieważ to jest ściśle ze sobą związane. Tam, gdzie jest religia, wierzy się w Boga, który jest stwórcą życia. Tam, gdzie nie ma religii, tam życie traci swoją metafizyczną podstawę i w związku z tym politycznym i prawnym skutkiem jest rozszerzenie i zwycięstwo tych postępu tego cywilizacyjnego hedonizmu, który to neguje. Wiem, że to nie jest odpowiedź na Pana pytanie, bo ja nie znam tej odpowiedzi. Znaczy, nie potrafię powiedzieć, jak będzie wyglądała Polska pod tym względem oczywiście, za 10 czy za 20 lat. Czy pozostaniemy tym ewenementem, czy też ulegniemy, jakby to powiedzieć, tej presji i stanie się w Polsce to samo, co dzieje się w innych państwach. No bo oczywiście, bo wszyscy chcemy tego usłyszeć, czegoś optymistycznego, mogę Państwu powiedzieć, wierzę, że tak się nie stanie. Ale jeśli Państwo się zapytają, ale w oparciu o co ja wierzę, jakie są te podstawy, nie wiem, społeczne, kulturowe, to powiem Państwu, że oczywiście nie jestem w stanie tego teraz pokazać. Tak? No mogę powiedzieć, że na razie się udało. Na razie ten system funkcjonujący w Polsce, również system polityczny, nas przed tym zabezpiecza, ale obserwując rozwój sytuacji na Zachodzie, trudno być wielkim optymistą.
To już to może Pani poseł zakończy to pytania swoim pytaniem i będziemy już powoli kończyć.
Panie redaktorze, w swojej wypowiedzi wspomniał Pan o tożsamości płci. Dzisiaj bardzo ważny temat, podawany w mediach, szczególnie trafia do ludzi młodych, w tym przekazie mediów społecznościowych. Czy to nie jest tak, że jeżeli Kościół, media katolickie nie podejmą tego tematu w kontekście przekazu, takiego dobrego przekazu, który trafi do ludzi młodych, to stracimy najważniejsze wartości, te, które mówią o rodzinie zdrowej, katolickiej, rodzinie funkcjonującej na zasadzie wartości chrześcijańskiej, ale też tych ról społecznych przypisanych do kobiety, mężczyzny, żony, męża. Patrząc kilkanaście miesięcy wstecz właśnie po ogłoszeniu wyroku Trybunału Konstytucyjnego, stworzony został ruch Strajk Kobiet, Marta, ale o czym Pan wspomniał, wiele rzeczy zadziało się wokół kobiet, wokół właśnie tej tożsamości kobiety, matki. Przyglądałam się temu wszystkiemu, sama jestem parlamentarzystką, która opowiedziała się w głosowaniu za życiem. I był taki moment, kiedy większość z nas kobiet w momencie strajku, tych marszów w naszych miejscowościach zamilkła, wycofała się z życia. Padł pewnego rodzaju strach, jak się zachować, co odpowiedzieć, czy rzeczywiście stanąć za wartością życia, za wartością tego życia narodzonego. Jak dzisiaj powinny zachować się kobiety? Mamy przecież prawo mówić o tym, co jest dla nas ważne, bo czy w tym przekazie, który trafia do nas bardzo często, to wartością i tym, o czym mówi Marta Lempart, jest aborcja? Czy to życie pod sercem matki? To, co jest tożsamością, wartością, ale i kontynuacją człowieczeństwa.
Znaczy, to jest oczywiście, tak jak Pani poseł zauważyła, ja mogę powiedzieć tyle, że bardzo ważną rzeczą jest, jak każdy sprawia, szczególnie w tej odwaga, co jest ta rzecz najtrudniejsza. Dlaczego? Ponieważ Pani Lempart, ale nie tylko ona, no bo ona jest tylko może najbardziej krzykliwą, najbardziej rozpoznawalną postacią. To jest klasyczne marksistowskie podejście do rzeczywistości. Otóż te panie, bądź panowie, bo to nie jest tylko z płcią związane, którzy są zwolennikami tej ideologii genderowej albo to się zawsze ze sobą przenika, czyli też proaborcyjnej, oni zawsze uważają, że występują w imieniu wszystkich kobiet. To jest bardzo ciekawe, prawda? To jest nie dokładnie tak. Państwo zauważą, to jest bardzo dokładnie to samo, co partia komunistyczna, która występowała zawsze w imieniu wszystkich robotników, całego proletariatu. Wprawdzie w wielu państwach zachodnich, nie tylko zresztą, robotnicy nie chcieli mieć z nimi nic do czynienia. Ale dlaczego nie chcieli? Oni mówili tylko dlatego, bo oni nie rozumieją, mają zafałszowaną świadomość. No to trochę tak jest dokładnie z feministkami. Występują w imieniu wszystkich kobiet, które to rzekomo wszystkie kobiety o niczym innym nie marzą, jak o tym, żeby mieć prawo dokonywania aborcji, co rzekomo jest ich podstawowym i niezbywalnym prawem, a te, które tego nie chcą tego dlatego, bo wychowały się w kulturze patriarchalnej i mają zafałszowaną świadomość, prawda, przez tą straszliwą kulturę. Jak z tym walczyć? To jest, proszę Państwa, nie da się z tym walczyć w kategoriach rozumowych. Trzeba okazać siłę charakteru, nazywać rzeczy po imieniu i się nie poddawać. Bo to jest jak z każdą sektą. To znaczy, Co wyróżnia myślenie sekciarskie reprezentowane tutaj przez tych ideologów wcześniej marksistowskich, czy teraz przez to myślenie feministyczne? To jest całkowite odrzucenie rzeczywistości, zdrowego rozsądku i argumentów. To jest próba szantażu emocjonalnego stosowanego wobec innych, próba narzucenia swojej woli w taki sposób, żeby nie można się było temu oprzeć, prawda? To znaczy nie dyskutuje się, czy nie debatuje się na temat tego w taki sposób argumentatywny. No dobrze, to jeśli ty uważasz, że możesz zabijać dziecko w wieku, nie wiem, tam 3-4 miesięcy od chwili poczęcia, to czy to dziecko jest człowiekiem, czy nie jest człowiekiem? No to ono nie jest człowiekiem. To kiedy ono się staje człowiekiem? W 7-8 miesiącu? No po urodzeniu się staje, ale to znaczy od momentu urodzenia, a przedtem nie było. Znaczy łatwo, gdybyśmy tę dyskusję prowadzili w sposób argumentatywny, to łatwo by było pokazać, że to tak zwane prawo jest prawo do aborcji, jest prawem absurdalnym, bo nie mającym żadnych podstaw. Ale tu nie chodzi o rozmowę racjonalną, tylko o emocje, prawda? O próbę wywołania tej emocji i wymuszenia tego podejścia. Więc moim zdaniem jedyną właściwą odpowiedzią na to musi być odwaga. No niestety im więcej osób, więcej kobiet szczególnie, które potrafi się temu przeciwstawić, to jest im więcej osób da świadectwo, bo to jest trochę taka walka na świadectwo. Znaczy im więcej na siłę charakteru, na odwagę, nie walka na argumenty, bo racjonalnie to można bardzo szybko sobie z tym poradzić. Raz, dwa, znaczy można wykazać te błędy myślowe. Tylko że rozum tutaj niestety jest tylko gdzieś tam elementem dodatkowym, a większe znaczenie ma osobista odwaga dawania świadectwa, czego wszystkim życzę po prostu.
Jeszcze jedno pytanie, takie współczesne, tutaj jeszcze poruszono mnie na temat wojny, także tym pytaniem już zakończymy.
No, trudno by było nie zapytać tutaj słynną postać w Polsce, jedną z najlepszych intelektualistów, jakich uważamy, o sprawę dzisiejszej wojny, bo dużo mówiliśmy o aborcji, chyba największą wojną jest aborcja, bo jest ofiar kilkadziesiąt milionów rocznie na świecie. Natomiast moje pytanie, czy wojna rosyjsko-ukraińska to jest wojna złych duchów, bo jak ostatnio oznajmił ksiądz arcybiskup Szewczuk, tak, biskup grekokatolicki na Ukrainie, powiedział, że na Ukrainie wykonuje się rocznie około 2 milionów aborcji ostatnio. Wiem, że ustawodawstwo ukraińskie przyjęło od 2019 roku ustawodawstwo genderowe w szkołach, bardzo radykalne, że najwięcej surogatek w świecie to jest surogatek ukraiński. W Rosji ostatnio słyszałem taką wypowiedź, że kobieta 50-letnia wykonuje średnio 8 aborcji. I teraz jak w tym kontekście, gdy wszyscy mówią o wartościach, Biden przyjeżdża o wartościach unijnych, a Putin mówi, że to jest wojna z genderem, z totalitaryzmem bez wartości, jakim jest demokracja. Prosiłbym o opinię.
No to w zasadzie powinniśmy zrobić osobne spotkanie na ten temat, ponieważ żeby odpowiedzieć tak krótko, bardzo trudno nie wpaść natychmiast na jakieś rafy, prawda? Na rafy takie, że jak ktoś, to jest część też elementem tej debaty, że każdy, kto próbuje w sposób bardziej zróżnicowany i zdystansowany na to odpowiadać, natychmiast zostaje oskarżony o to, że jest, prawda, tam jakimś, nie wiem, trolem rosyjskim albo nucą, czymś tam jeszcze i że za mało pomaga i tak dalej. No, więc mamy mało czasu i trudno w związku z tym to odpowiedzieć. Moim zdaniem można powiedzieć natomiast jedno na pewno. Ja nie patrzę na, szczerze mówiąc, w tych kategoriach, znaczy to nie jest wojna kulturowo-cywilizacyjna, czy to nie jest wojna religijna, tak, to z czym mamy do czynienia na Ukrainie, tak sądzę. Gdyby patrzeć na to w ten sposób, no to już zresztą padł taki wątek, no przepraszam, Zachód i ta wolność Zachodu, który występuje w obronie, no to jest, ma bardzo wątpliwe racje moralne do występowania w takiej roli, biorąc pod uwagę te wszystkie rzeczy, które żeśmy tutaj wspomnieli, prawda? Co do Ukrainy i co do Rosji, to powiedziałbym tak, rzeczywiście jak się przyjrzeć temu, co się dzieje pod względem cywilizacyjnym na Ukrainie, no to też trudno uznać, że to jest państwo, które, czy to jest naród, który można powiedzieć był takim obrońcą tradycyjnych wartości. No, łatwo zauważyć, że od 2014 roku jest takie na przykład wystąpienie George'a Sorosa, który jest przecież no, kwintesencją tego nowego myślenia, który w 2015 roku dostał taki medal od prezydenta Poroszenki i przy okazji jest takie wystąpienie, w którym on się tam chwali, że tak naprawdę 50% wszystkich urzędników ukraińskich to są ludzie, którzy się wychowali na jego uniwersytecie. No, założył pod koniec lat 90. ten Centralny Uniwersytet Europejski w Kijowie i w innych miejscach. W 2020 roku Ukraina jako jedyne państwo Europy Środkowo-Wschodniej weszło do czegoś, co się nazywa Partnerstwo w Biarritz. To jest takie porozumienie państw na początku G7. Do tego doszło jeszcze innych 6 państw na świecie, z czego jako jedyne państwo z tej części Europy to jest Ukraina, która promuje radykalny genderyzm, poparcie dla ruchu aborcyjnego i tak dalej. Mówię o tym po to, żeby pokazać, że ten, jakby to powiedzieć, uzachodnienie Ukrainy w tych kategoriach przynajmniej przebiega w sposób no, z pewnością niekonserwatywny, tak można ostrożnie to powiedzieć. No oczywiście nie wynika z tego, żeby wielkim obrońcą konserwatyzmu był nagle Putin, gdzie prawda, mamy do czynienia z masową chociażby aborcją i z daleko idącym takim cynicznym wykorzystywaniem kwestii chrześcijaństwa do interesów politycznych. Więc ja patrzę, staram się na to patrzeć trochę w taki sposób zdystansowany. Nie widzę tutaj walki dobra ze złem, używając takiego określenia. Raczej widzę w tej wojnie wywołanej przez Putina nazwijmy to taki klasyczny przejaw działalności imperialnej czy zdobywczej, a gdzie kwestia zasad jest wyłącznie elementem używanym przez każdą ze stron, które się no, do takiej walki nazwijmy to medialno-wizerunkowej. Tak bym na to najkrócej starał się odpowiedzieć. Oczywiście mogę to znacznie głębiej uargumentować, ale ponieważ mamy mało czasu, a długo trwa nasza dyskusja, to tak na to patrzę. Szczerze mówiąc, jak słyszę opowieści Joe Bidena, który przyjeżdża i opowiada o tym, że on broni Zachodu i wartości Zachodu, drażni mnie to, ponieważ no, jeśli mówimy o zagrożeniach dla cywilizacji zachodniej, największych, takich jak negacja świętości życia, aborcjonizm, eutanazja czy genderyzm, to przecież to jest twarzą tego, prawda? No więc z kolei, no więc tutaj nie ma, ja raczej patrzę na to w kategoriach nie wiem, mniejszego zła niż kategoriach walki dobra ze złem. Tak bym na to odpowiedział. No, nie da się jednym zdaniem. No tak, jednym zdaniem to łatwo potem wpaść w jakąś pułapkę, która się jeszcze przytoczy i potem się okazuje, że jest. Proszę Państwa. Ja a propos arcybiskupa Wigana napisałem już nawet 2 teksty na ten temat, długie, w związku z tym można tam było różne zastrzeżenia poczynić. Najkrócej jak można. Moim zdaniem duża część jego spostrzeżeń jest właściwych, ale czasem posługuje się nieostrożnym językiem i zapuszcza się za daleko. O, tak bym powiedział. Ma rację co do tego, że zagrożenie tak zwanym światowym globalizmem jest realne. Ma rację co do tego, że to, o czym tutaj mówiłem, że no, te prądy negatywne na Ukrainę przeniknęły, nie ma racji moim zdaniem, tak, że tak powiem, pozytywnie oceniając działanie Putina. O.
Bardzo dziękujemy, gorące brawa, dziękujemy.
Dziękuję bardzo.
Od nas proszę przyjąć taką pamiątkę. Jeszcze jesteśmy w czasie Wielkiego Postu, no to taka pustynia, oaza na pustyni. Niech ona będzie także naszym przypomnieniem i podziękowaniem za tą życzliwość i to, że pan redaktor przyjął zaproszenie i przyjechał do Biłgoraja, daleko z Warszawy, mimo że wiemy, że dzisiaj no warunki są trudne, bo do Lubina czy za Lubinem jeszcze jest śnieg, natomiast u nas już śniegu nie ma. Już jest wiosna u nas, także bardzo dziękuję.
Bardzo dobrze się jechało, także dziękuję.
Dziękuję bardzo.